ekspercka wiedza, nauka zasilana doświadczeniem. Poznajcie praktyczną stronę dietetyki. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, trzeci odcinek podcastu Praktyczna strona dietetyki. Ja nazywam się Artur Mor, a ze mną przed mikrofonem Andrea Dyląg. André, powinniście już znać z poprzednich odcinków. Andrea jest dietetykiem sportowym, wyspecjalizowanym w sportach wytrzymałościowych, teoretykiem, praktykiem i dzisiaj będzie partnerem do rozmowy, a właściwie główną siłą napędową, rozmowy na temat różnic w żywieniu sportowców różnych dyscyplin. Masz pomyślane. Cześć, Andrea.
Cześć.
Andrea, żywiąc sportowców, z jednej strony mamy pewne podstawy, których się musimy trzymać, ale są pewne różnice. Im bardziej skrajne sporty od siebie, czyli na przykład sporty typowo siłowo od sportów wytrzymałościowych, tych różnic jest właściwie więcej chyba niż podobieństw. Zgadzasz się?
Tak.
To co, zaczynamy na warsztat brać coś takiego bardzo siłowego, albo dobra, czekaj, zacznijmy od hodowli organizmu, kulturystyka.
Okej, ja jeszcze wspomnę tak, że jeżeli chodzi o podział, to najczęściej przeciętna osoba będzie kojarzyła, że mamy sporty drużynowe albo sporty indywidualne, natomiast na potrzeby tego odcinka wolałabym, aby użyć innego podziału tych dyscyplin sportowych, czyli na właśnie dyscypliny siłowe, szybkościowo-siłowe oraz sporty wytrzymałościowe. No i właśnie, sporty siłowe wydają się być takim najbardziej prostym pod kątem dietetycznym przypadkiem w kontekście układania diety. No bo jak myślimy o sportach siłowych, to pierwsze, co nam się nasuwa, to białko i kreatyna, tak?
No, to jest takie przysłowie, ale to na antenie nie mogę powiedzieć, nie?
A, dobra, kojarzę. Tak, bo może słuchają nas jednak młodsi odbiorcy, więc faktycznie. I teraz jeżeli chodzi o udział tych makroskładników, to tutaj na przestrzeni lat ta wiedza bardzo mocno się zmienia, bo kiedyś zarówno w kontekście sportów siłowych, jak i nawet szybkościowo-siłowych mówiono o tym, że białko jest podstawą. Białko jest najważniejsze, im więcej, tym lepiej i ono będzie warunkowało to, jaki sportowiec będzie osiągał wyniki. No i z biegiem lat okazuje się, że oczywiście białko tutaj będzie pełniło bardzo ważną rolę w odniesieniu do sportów wytrzymałościowych, dużo większą. Natomiast te węglowodany są również nam potrzebne. Przede wszystkim zwraca się uwagę na podaż węglowodanów okołowysiłkowo. Oczywiście zależnie od tego, ile dana osoba też tych węglowodanów w ciągu dnia przyjmuje. Natomiast to, co jest najważniejsze, jeżeli chodzi w ogóle o podstawy w każdej dyscyplinie sportowej, jakiejkolwiek nie będziemy mówić, no to są właśnie te podstawy diety, czyli że muszą być wszystkie makroskładniki, witaminy, nawodnienie, czyli taka podstawa podstaw, no i odpowiedni bilans energetyczny. I to dotyczy każdej dyscypliny sportowej, każdego sportowca.
Wiesz co, jak powiedziałaś o tym bilansie energetycznym, to ja teraz mam tak, że wiemy, że on jest niezmiernie ważny, ale w zależności od tych biegunów, tej klasyfikacji, o której powiedziałaś, to w sportach siłowych się przeżerają, a w sportach wytrzymałościowych nie dojadają, pomimo że realia są dokładnie na odwrót. Tak. Nie? Czyli ci powinni jeść zdecydowanie więcej, a ci mniej. Tak. I mamy taki efekt, że sportowcy siłowi wchodzą na tak zwaną świnią masę, bo jedzą za dużo, a sportowcy wytrzymałościowi łapią chociażby wspomniany w poprzednim odcinku Relative Energy Deficiency in Sport.
No i tutaj właśnie będzie dochodziło do tych różnych paradoksów, które będę chciała przedstawić, jak to wygląda w teorii i w praktyce, bo to jest dość istotne, bo wiadomo, że papier przyjmie wszystko i literatura przyjmie wszystko, ale jak to wygląda w praktyce, a ja troszkę tej praktyki mam z różnymi sportowcami, więc będę się mogła w tym temacie wypowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o ten bilans energetyczny, to tutaj to, co jest w sportach siłowych moim zdaniem najtrudniejsze, to określenie wydatku energetycznego danego sportowca na treningu siłowym. Obojętnie, czy będziemy mówili o treningu siłowym, czy o crossficie, czy o trójboju, bo te jednostki potrafią być tak różne i zaangażowanie różnych grup mięśniowych będzie tak różne, że tutaj tak naprawdę te wartości w przeliczeniu nawet na kilogram masy ciała na przykład na minutę będą bardzo rozbieżne, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. I to przede wszystkim będzie też warunkowało, jeżeli dobrze sobie określimy, a co jest trudne, bo to wymaga dużej znajomości organizmu własnego, czy tam swojego podopiecznego. Jeżeli dobrze sobie określimy te wartości, no to na pewno dużo łatwiej będzie nam te wszystkie normy spełnić. No a to, jak się okazuje, wcale nie jest takie łatwe. No i tak, jeżeli chodzi o sporty siłowe, to tutaj znowu rozbieżności w ilości białka. Skupiam się na tym białku, bo to jest taki jakby największy, taki, jak to nazwać?
Najważniejszy makroskładnik. To jest w odżywkach najwięcej.
Tak, bo jest go na odżywkach.
Jak można kupić w odżywkach, to jest ważne.
Przyjmuje się różnego rodzaju aminokwasy, które niekoniecznie przynoszą założony efekt, a kosztują kupę pieniędzy i często są to po prostu pieniądze wyrzucone, bo można by tę normę spełnić w całkowicie inny sposób. Natomiast taka jedna dosyć kontrowersyjna kwestia, czyli no to ile tego białka? To co, im więcej, tym lepiej? Czy może niekoniecznie trzeba przyjmować większej ilości? Badania najnowsze pokazują, że tak naprawdę to jest znowu bardzo zależne od danej osoby. Od jej poziomu wytrenowania, od masy mięśniowej, oczywiście od płci, od wieku i od takiej własnej wrażliwości, bo są osoby, które będą przyjmowały na przykład najmniejszą wartość zakładaną, czyli tam 1,6 grama białka na kilogram masy ciała i będą genialnie reagowały i będą miały przyrost masy ciała, oczywiście przy założeniu, że wszystkie inne warunki potrzebne do przyrostu masy mięśniowej będą spełnione, a są osoby takie, które będą potrzebowały na przykład 3 gramów białka i w ich przypadku to nie będzie wcale szkodliwe, a są oczywiście badania, które pokazują, że niektórzy mocno już wytrenowani na wysokim poziomie kulturyści przyjmują czasami i w jednym z okresów przygotowawczych 4 gramy białka na kilogram masy ciała i nic im się nie dzieje.
Okej, teraz powiedziałaś o wytrenowanych, doświadczonych kulturystach. No oni są na dopingu, nie? Tu jakby nie ma co się czarować, tam jest gruby doping.
Tak, i często teraz te ilości białka są nawet mniejsze, przez to, że są
właśnie,
na tym
tak,
dopingu.
Czyli to jest taka narracja, którą powinniśmy wszyscy zapamiętać, że przyjmowanie dopingu sprawia, że muscle protein synthesis jest efektywniejszy i będziemy osiągali podobne albo nawet lepsze efekty przy mniejszej podaży białka.
Nie? Czasami znaczy nawet jest poniżej 2 gramów tego białka przyjmowanego. Tylko znowu, ty odniosłeś się do realiów, jak to wygląda, bo faktycznie tak, no gros sportowców jest w takiej sytuacji, a ja mówię o sportowcach, którzy byli poddawani badaniom nie przyjmujący dopingu, bo jednak było to dość mocno kontrolowane, aby faktycznie żadnych substancji nie było przyjmowanych. No i przyjmowali oni 4 gramy białka na kilogram masy ciała, nic złego się nie działo, ale to nie oznacza, że teraz każdy ma gdzieś szukać tej granicy, nie? Bo jednak obciążenie nerek czy wątroby będzie tutaj dość istotne. Jak wiemy, że diety wysokobiałkowe, które miały swoją świetność kilka lat temu jeszcze, doszło do tego, że badania pokazały, że jednak te uszkodzenia są dość duże. Oczywiście to były diety, które dotyczyły osób nieaktywnych fizycznie albo bardzo mało aktywnych. Tutaj w przypadku sportowców, tak jak powiedziałam to chyba w pierwszym odcinku, że ich organizm jest dość mocno specyficzny i wyczulony na różne, jest po prostu jakby pod pewnym kątem delikatniejszy, więc i te normy różnych makroskładników są dość mocno wyśrubowane i są często też podniesione.
No dobra, ale trzeba powiedzieć, że no białko jest bezpieczne, tak? I jakby jeżeli tak, nie jesteś osobą chorą z jakimiś defektami nerek, tak, to szansa na to, że uszkodzisz sobie białkiem, podażą białka dużą energii jest znikoma, prawie żadna. Musi tak być jakieś uwarunkowanie w tle.
Nie? Dokładnie. W przypadku, jeżeli nie masz jakichś problemów zdrowotnych, to jak najbardziej te ilości są bezpieczne. No i jeszcze wracając do węglowodanów, bo też był taki mit, że w zasadzie kulturyści czy osoby ogólnie trenujące siłowo, bo tutaj znowu musimy wyróżnić, tak? No nie możemy porównać treningu kulturysty do treningu crossfitowca do treningu trójboisty, bo tamten wydatek energetyczny będzie znowu bardzo różny. I te węglowodany również są potrzebne. One również będą warunkowały i odpowiedni przyrost masy mięśniowej, i resyntezę glikogenu oczywiście po to, żeby móc wykonywać znowu kolejne jednostki treningowe. Im bardziej zaawansowany zawodnik, im będzie miał więcej tych jednostek treningowych, zarówno w ujęciu dziennym, jak i tygodniowym, no tym ta podaż węglowodanów będzie musiała być, już mogę powiedzieć tak, że będzie musiała być wyższa, żeby on mógł osiągać określone swoje rezultaty. No i tutaj można się skupić na tym, że faktycznie nie w każdym posiłku ten węglowodany muszą być, bo to są kwestie bardzo osobnicze, niektórzy po prostu lepiej reagują, jeżeli mają te węglowodany tylko około wysiłkowo. Nie będę tutaj mówiła o gramach, ile się powinno przyjmować przed treningiem, czy po treningu, czy w trakcie treningu, bo to będzie uzależnione od tego, ile dana osoba faktycznie wcześniej tych węglowodanów zjadła i jak jest przygotowana, jak jest odżywiona i przygotowana odpowiednio żywieniowo do wykonania kolejnego treningu.
Tak, no natomiast jak sobie popatrzymy na takie rekomendacje dla kulturystów, to mamy 3-5 gramów na kilogram masy ciała na dzień.
Węglowodanów.
Tak.
Są badania, które pokazują, że nawet do 7 gramów dochodzą te wartości. To tak, znowu zależy od tego, jak ktoś metabolizuje te węglowodany i ile ich potrzebuje.
Tak jest. No i zostaje nam tłuszcze?
W zasadzie, jeżeli chodzi o tłuszcz, no to on tutaj będzie pełnił rolę taką bardziej energetyczną też, oczywiście bez źródłem energii. Natomiast tutaj nie będziemy się odnosili do tego, czy tego tłuszczu ma być bardzo dużo, czy bardzo mało. To będzie znowu uzależnione od celu danej osoby, bo jeżeli będzie redukowała masę ciała, no to najczęściej będzie obcinała te tłuszcze do bezpiecznego, a czasami nawet i niebezpiecznego minimum, bo uważam, że 30 gramów tłuszczu dla kobiety, nawet jeżeli ona waży 50 kg, to jest zdecydowana przesada i takich wartości nie powinno być. Natomiast tutaj jest jakby kwestia, powiedziałabym, bardziej uzupełnienia tych kalorii i takie po prostu średnie, normalne wartości. Ani w jedną stronę skrajnie, ani w drugą stronę skrajnie.
Półtorej grama na kilogram masy ciała dzień?
0,8 do 1 grama.
Okej, okay, czyli ty zawęziłaś nawet... to. Ja tak rozszerzyłem 0,5 do 1,5, ty 0,8, 1.
0,8 do 1 w przypadku mężczyzn, w przypadku kobiet raczej 1 i powyżej 1, no bo tutaj ten układ hormonalny kobiet dużo lepiej reaguje jednak na nieco wyższą podaż tłuszczu.
Okej, okay, w porządku. I to jest ta kulturystyka.
Tak, no mówimy o tych sportach siłowych, nie? Ogólnie.
No, ja odczytam ci fragment, bo teraz to mówi nam evidence-based. Natomiast są pewne uwarunkowania kulturowe i one na przykład są zawarte w książce Marka Ripa, to Zacznij od siły, czy tam programowanie treningu siłowego drugiej części, kontynuacji. Tej pierwszej, na pewno popularna książka w środowisku trójbojowym, w środowisku sportów siłowych. Mark Ripa to zrobił wiele dobrego. No powiedział też wiele ciekawych rzeczy. Jedną z tych ciekawych rzeczy odczytam teraz. Jeden akapit, kilka linijek z tej książki. Uwaga, cytuję. W kwestii zwiększenia siły konwencjonalna literatura zaleca spożycie 200-400 kalorii więcej niż wynosi dzienne zapotrzebowanie. No i się mniej więcej z tym zgadzamy, że wcale nie musi być tu tych kalorii dużo, nie?
Nie, nie musi być.
Okej, okay, czytamy dalej. Wartość ta jest żałośnie nieadekwatna do potrzeb większości poważnie podchodzących do swojego treningu osób, a już na pewno kompletnie mija się z prawdą w przypadku mężczyzn z niedowagą, którego celem jest zwiększenie masy mięśniowej. Z naszego doświadczenia wynika niezbicie, że dla zapewnienia prawidłowego przebiegu regeneracji i przerostu siły powinno się spożywać co najmniej 1000 kalorii więcej niż wynosi dzienne zapotrzebowanie, a nawet 2000 lub jeszcze więcej w przypadku niektórych osób z mniej efektywnie działającym układem metabolicznym, jeżeli głównym celem jest uzyskanie maksymalnych przyrostów masy mięśniowej.
My jesteśmy dalej w treningu siłowym?
Tak, my jesteśmy...
Przyszliśmy nawet do małościówki.
Nie, my jesteśmy w treningu siłowym, aczkolwiek ja widzę tutaj pewne takie naleciałości i pewną strategię żywieniową z planety Melmak, którą promował Alf swojego czasu. Jak ktoś nie wie, to jest taki serial z lat mojej młodości. Alf był kosmitą z planety Melmak, miał 7 żołądków i lubował się w jedzeniu kotów. Nie? To był taki serial komediowy. Natomiast 7 żołądków trzeba było czymś wypchać. I myślę te sformułowania, że 2000 kilokalorii więcej są z Melmaka.
No, co najmniej.
Nie, to jest ostre, bo sobie pomyślmy, że przeciętny taki gość będzie miał gdzieś to zero energetyczne, trenujący o taki, powiedzmy, średniej budowie ciała na poziomie gdzieś tam 2300 kilokalorii, nie? Taki po prostu Kowalski, jak sobie będzie funkcjonował 2500, coś tak, takiego w tym przedziale, nie? Taki zaczynający, bo on się powołuje na tych, którzy chcą zbudować tą masę mięśniową, nie?
I nagle zwiększa prawie dwukrotnie.
Razy dwa, nie? To jest jakby drugiego gościa zaczyna żywić, nie?
Tak.
Na przykład z kolei moje doświadczenia, bo tu było użyte takie sformułowanie, że z naszego doświadczenia wynika niezbicie. To ja teraz powiem. Z mojego doświadczenia wynika niezbicie, że większość osób stosująca tą strategię żywieniową wejdzie na świniomasę i nie zejdzie z niej przez 20 lat. I potem mamy gości, którzy idą na siłownię i są cali popuchnięci, zamiast jakiejkolwiek estetyki sylwetki, zaczynają po prostu być takimi alfami, nie? Z Melmaka.
Tak, to bardzo dobrze widać czasami u studentów AWF-u w tym okresie właśnie takim przejściowym, zimowo-wiosennym, kiedy są właśnie w okresie robienia masy i dopiero gdzieś tam jeszcze czekają spokojnie na wejście na redukcję. I tutaj od razu widać najpierw rzut oka, kto jest w jakim okresie przygotowawczym, jeżeli chodzi o te sporty siłowe. No można by się kłócić, tak, czy to jest potrzebne, czy nie, to jest też specyfika danego sportu, więc pewnie te praktyki są w jakiś sposób tam potrzebne. No tylko pytanie, czy faktycznie musimy tak mocno obciążać organizm i dostarczać mu prawie dwukrotność tego, co potrzebuje, kiedy nie jest to tak naprawdę konieczne.
Ja myślę, że na pewno wyzwaniem klinicznym, praktycznym jest fakt określenia tej optymalnej ilości kalorii, czyli tego poziomu, gdzie musisz jeść tyle więcej, żeby osiągnąć swoje optimum, dla siebie optimum. Zgodzę się z tym, że pewne osoby będą z jakiegoś powodu, a właściwie z wielu powodów, musiały jeść więcej. Tylko czepiam się tych skrajnych rekomendacji 2000 kilokalorii. To jest naprawdę bardzo dużo i takie lekkie rekomendowanie takich wartości jest działaniem na szkodę 95% tak, osób, które to usłyszą, dokładnie. Tak? Bo może faktycznie dla paru procent rekomendacja taka ekstremalna będzie zasadna z jakiegoś powodu, ale dla większości to będzie destrukcyjne, więc przed tym przestrzegam. No to trochę mam wrażenie jest to, o czym powiedziałem w pierwszym odcinku, czyli jeżeli trener zaczyna wchodzić w te aspekty dietetyczne, no tak. To prędzej czy później będzie fuck up.
Tak, dokładnie. No i dobra. To dość mocno teraz wyszło. To teraz tak, sporty szybkościowo-siłowe. I tutaj troszkę podobna sytuacja jak w sportach siłowych. Z tym, że wydaje się, że zwiększa świadomość tego, jak ważne są również węglowodany i to tak naprawdę w wysokich ilościach, bo tutaj używając procentowego podziału na makroskładniki, to moglibyśmy powiedzieć, że białko to byłoby około 20-25%, węglowodany w okolicach 55-65%, reszta tłuszcze. Czyli widać, że i ilości białka są wysokie, i ilości węglowodanów są wysokie, no bo to będzie nam warunkowało cały performance danego zawodnika. I tutaj ta świadomość odnośnie spożywania węglowodanów jest dużo większa z uwagi na no jednak wysokie ilości węglowodanów. Raczej te węglowodany pojawiają się w każdym posiłku, szczególnie, że na przykład lekkoatleci, oni często mają dwie jednostki treningowe. Jedna jest jednostką typowo na przykład techniczną, czy typowo właśnie pod kątem ich wysiłku, na przykład sprinterzy, tak, robią swoją jednostkę. Natomiast drugą jednostką jest trening siłowy i oni tych jednostek siłowych mają bardzo, bardzo dużo. Stąd też ten udział zarówno węglowodanów, jak i białka jest dość spory. To też jest kwestia regeneracji, tak, pomiędzy jednostkami treningowymi, że zarówno białko, jak i węglowodany są tutaj dość istotne. No i tutaj, tak jak mówię, ta świadomość o podaży węglowodanów jest jednak dużo wyższa. Jakieś pytanka co do szybkościowo-siłowych?
Tak myślę, okej, no bo między jednostkami treningowymi to w jakimś stopniu zależy nam na odbudowie chociażby tego glikogenu, to jest zasadne. No w czasie treningu, kiedy mamy ten trening o specyfice interwałowej albo takiej repeated sprint ability, czyli mamy sprint jakiś maksymalny o jakimś dystansie, chwila przerwy, kolejny sprint, to i tak tu będziemy raczej leczyli przy tych ekstremalnych sprintach, tych najszybszych, to i tak bardziej na tych szlakach energetycznych, fosfagenowych, z fosfokreatyną, więc ona się będzie odbudowała niezależnie od tego, co robimy między tymi seriami, to po prostu jest najszybszy proces odbudowy tego. No dobra, ale tu myślę będzie odgrywało większą rolę chociażby taka suplementacja kreatyną z kolei, nie?
Tak.
Tu mamy ten repeated sprint ability, fosfokreatyna.
Tutaj kreatyna będzie miała dość istotną rolę w kontekście właśnie lekkoatletów.
Może pomóc porządnie.
Bardzo, bardzo może pomóc. Stosuje się również kofeinę dla pobudzenia, dla jakby zwiększenia też takiego sfokusowania się na treningu. Nie zawsze ta kofeina będzie pomagała, to jest znowu bardzo zależne osobniczo, bo niektórych będzie wprowadzała w taki stan zdenerwowania, poddenerwowania i raczej niekoniecznie się to ich przełoży na wynik. Natomiast u większości sportowców ta kofeina może mieć znaczenie. Z takich jeszcze dodatkowych suplementów można by się pokusić o ewentualną suplementację sokiem z buraka czy sokiem z wiśni, natomiast to już bardziej w kontekście takim około... Tak, ale bardziej około zawodowym, czyli chodzi mi w kontekście około startowym.
Bo
tak,
ten sok z wiśni to są te domsy, nie? Tym
tak,
wpływa gdzieś na te bolesności.
Zmniejszenie stanu zapalnego, no. I obniżenie tych parametrów, tych markerów stanu zapalnego, więc tutaj sok z wiśni raczej nie w okresie takim, kiedy chcemy budować cały performance zawodnika, tylko w momencie, kiedy jesteśmy już w takim okresie, kiedy no, potrzeba szybko się zregenerować, nie? Pomiędzy,
dobrze, że o tym powiedziałaś, bo
nie treningami, tylko zawodami.
Tak, dobrze, że o tym powiedziałaś, bo faktycznie teraz trochę mniej, ale był moment w tym sporcie takim amatorskim dla własnego wyczynu, gdzie wszyscy uparcie próbowali walczyć ze stanem zapalnym, nie? Czyli brali czy kurkuminę, czy brali właśnie
witaminę C,
z wiśni, tak, witaminę C, czy nawet korzystali z zabiegów fizykalnych, czy na przykład korzystali z morsowania. I potem pojawiło się wiele prac, które pokazały, że ingerowanie w ten stan zapalny wywołany treningiem ogranicza właśnie adaptację do treningu. Czyli od tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czy w przypadku kulturystów zmniejszy przyrost masy mięśniowej, może negatywnie wpłynąć na przyrosty siły. No i mówiąc tutaj o repeated sprint ability, o sprintach, dokładnie będzie się działo to samo. Dlaczego? Bo stan zapalny jest jednym z pierwszych, no jest pierwszym etapem próby adaptacji tkanki, układu do bodźca treningowego.
Tak.
Niwelując ten stan zapalny, mamy problem z gojeniem się tkanek, mamy problem z adaptacją, po prostu negatywnie wpływamy na swój performance, czyli dla mnie to, co powiedziałaś, jest kluczowe wtedy, kiedy jest nagromadzenie tych wysiłków, zawody, takie rzeczy, gdzie musimy być w dyspozycji, bo nie budujemy formy, a chcemy ją utrzymać, dostępność tej formy chcemy mieć, to wtedy tak.
Tak, to wtedy sok z wiśni. Sok z buraka też będzie miał znaczenie, natomiast u sportowców, u których VO2 max jest poniżej 65. Badania pokazują, że jeżeli to VO2 max jest powyżej 65, to wtedy sok, suplementacja sokiem z buraka, ona oczywiście nie zaszkodzi, ale róż rzeczy nie przyniesie żadnych tam realnych korzyści u tych osób. No i dobra, no i wytrzymałościówka, czyli węgle, 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 węgle.
Makaron. Makaron. Ja jak przychodzi do mnie sportowiec wytrzymałościowy, pytam się, co je i jest w miarę świadomy, czyli wie, że te węgle są mu potrzebne, to mówi makaron. To jest w ogóle...
Tak, 5 na 7 dni to jest makaron.
Tak, no.
Oni po prostu uwielbiają.
Tak.
I tutaj faktycznie no, węglowodany będą miały największe znaczenie w kontekście czy to budowania formy, czy utrzymania, czy zwiększania swojej intensywności podczas wysiłku, czy to wydłużania jednostek treningowych. No, w każdym aspekcie te węglowodany będą pełniły główną rolę. I tutaj sportowcy wytrzymałościowi właśnie raczej skupiają się na wysokiej podaży węglowodanów, a białko jest tylko w celu utrzymania masy mięśniowej czy regeneracji masy mięśniowej. Tutaj mówimy o wartościach około 1,4 do 1,8 gramów białka na kilogram masy ciała. To są takie normy, powiedzmy, że zwyczajowe. Oczywiście, jeżeli zawodnik ma bardzo duże obciążenie treningowe albo chce redukować tkankę tłuszczową, no to te wartości będą się zbliżały do około 2, powyżej 2 gramów białka na kilogram masy ciała. Natomiast węglowodany oczywiście tutaj znowu w zależności od tego, jaki jest okres treningowy tego zawodnika, bo czasami są to wartości na poziomie 6 gramów na kilogram masy ciała w ciągu na dzień, a czasami jest to tak, że tych węglowodanów jest nawet 10 czy 12 gramów w przypadku, jeżeli mamy ładowanie węglowodanami, czy po prostu bardzo mocny okres treningowy.
Czyli mniej więcej tam, gdzie kończy się ten zakres w sportach siłowych, węglowodanów zaczyna się w sportach wytrzymałościowych.
Tak,
czyli
tak.
Powiedzieliśmy, ty dopowiedziałaś, czyli przedział 3,6, 3,7 grama na kilogram masy ciała na dzień w sportach siłowych i od tej 6, 7 do nawet 12, a ja chyba nawet trafiłem na pracę, gdzie tam jest po 15 gdzieś pokazywane.
Tak,
i...
no jednostki można powiedzieć, że tak. To jest bardzo specyficzna grupa osób, jest ich bardzo mało, ale takie badania też się oczywiście
to jest ta skrajność, tak.
I jeżeli chodzi o tłuszcz, no to tutaj... Podobnie jak w poprzednich dyscyplinach, około 1 do 1,5 grama, w zależności znowu jaką chcemy uzyskać kaloryczność u danego zawodnika. Ale teraz, tutaj jest jeden kruczek, dlatego że ogólnie sporty wytrzymałościowe są tak wymagające energetycznie, że tutaj często to zapotrzebowanie zawodnika faktycznie jest dwukrotnie przekraczane. Czyli ktoś ma na przykład, kobieta ma podstawę tam 1600-1700 kilokalorii, ale ona w ciągu dnia ma takie treningi albo taki trening, że ona potrzebuje około 3,5 tysiąca kilokalorii. Mhm. I tutaj faktycznie te normy trzeba spełnić. Teraz zwróćmy uwagę na to, że możliwości organizmu w kontekście przyjęcia różnych makroskładników też są ograniczone. I tu mówimy nie tylko o kwestiach takich, powiedzmy, że jeżeli chodzi o normy, bo organizm można przyzwyczaić do wielu rzeczy, tylko czasami są to kwestie nawet praktyczne, bo węglowodany objętościowo są jednak dużo, dużo większe, znaczy no jakby to masło maślane wychodzi z tego, ale chodzi o to, że objętościowo jest tego więcej niż na przykład gdybyśmy mieli zjeść taką samą ilość, wartość kaloryczną w tłuszczu czy w białku, tak? Więc tutaj takie aspekty praktyczne też do tego wychodzą. Ale często jest tak, że zawodnik po prostu tyle przepala energii na treningu, jeżeli ma na przykład kolarz, rozjazd 5-6 godzin, to tamte wartości są ogromne, że my bardzo często zarówno w kontekście czy to tłuszczu, czy to białka przekraczamy te zalecane wartości, bo były badania u kolarzy, którzy brali udział w tych największych turach, tak, czy Giro d'Italia, czy Tour de France, gdzie okazywało się, że kolarz, który waży tam 60 parę kilogramów, on nagle przyjmuje ponad 3 gramy białka, ponad 2 gramy tłuszczu w ciągu dnia, a już o węglowodanach nie wspomnę, bo ma tak duże zapotrzebowanie, że jakoś to trzeba pokryć. Mhm. I te wartości, które my czytamy w książkach, nijak mają się do tego, jak wygląda to w praktyce. I znowu mówię tutaj o specyficznej grupie sportowców, no bo nie każdy startuje w Tour de France czy w Giro d'Italia i nie każdy, nawet sportowiec amator czy nawet wyczynowiec, robi po 6-7 godzin rozjazd w weekend, tak? No bo to wiadomo, to jest bardzo zależne też i od trenera i w ogóle od celu. Natomiast no, trzeba mieć na uwadze, że tak to po prostu wygląda i nie ma się co bać zwiększać tych ilości, bo najważniejsze jest po prostu zabezpieczenie tego zawodnika energetycznie, bo to co powiedzieliśmy na początku, że osoby, które trenują siłowo, często zjadają za dużo, a wytrzymałościowcy niestety mają tendencję do tego, że zjadają za mało.
No i tutaj wyłania się weryfikator tego, czy robimy dobrze to, czy źle. Taki najbardziej praktyczny to jest analiza składu ciała, albo przynajmniej kontrola masy ciała. Tak. Nie? Po prostu wiemy, że jak jesteś trójboistą, zależy ci na sile i że jesteś silniejszy tam o 10%, a przywoliłeś dodatkowo 10 kg, no to wymknęło ci to spod kontroli. Nie? Z kolei u sportowca wytrzymałościowego, jeżeli uważasz, że czujesz się dobrze, że wszystko jest podopinane na ostatni guzik, jesteś osobą szczupłą albo przynajmniej o normalnej masie ciała i nagle straciłaś 5 kg, no to też znaczy, że nie dojadasz, bo po prostu to pokazują liczby na wadze. Nie? To jest największy weryfikator.
Dokładnie tak. No i w sportach wytrzymałościowych, jeżeli chodzi o tą suplementację, to ona jest też wbrew pozorom dość szeroka. Mamy dosyć duży wybór suplementów, które możemy tutaj wykorzystać. Począwszy od kofeiny, bo tutaj też jest kwestia przesunięcia troszkę zjawiska zmęczenia, zwiększenie wytrzymałości takiej ogólnie na zmęczenie, zwiększenie też takiej precyzji ogólnie tego, co się robi, czy właśnie sfokusowania się na tym, co się robi, więc tutaj kofeina będzie jak najbardziej, czy to będzie podawana w formie tabletek, czy w formie na przykład żeli energetycznych, bo w żelach energetycznych też tą kofeinę mamy, czy nawet w postaci zwykłej kawy, bo są i zawodnicy, którzy normalnie kawę też piją w trakcie wysiłku i nie mają z tym kłopotu. Oczywiście znowu sok z buraka, sok z wiśni w podobnym protokole, tak jak to było w sportach szybkościowo-siłowych. Oczywiście te suplementy również można w sportach siłowych wykorzystać. To nie jest tak, że one się tylko do wytrzymałościówki nadają, a w innych sportach totalnie nie. Też można, natomiast raczej rzadziej się stosuje, tak? Raczej...
Efekt będzie mniejszy, specyficzny efekt.
Tak, specyficzny efekt będzie dużo, dużo mniejszy. W sportach wytrzymałościowych jeszcze to, co mogłoby się wydawać dziwne, ale faktycznie ma to znaczenie, to jest suplementacja beta-alaniną. Wyjdźmy od tego, że beta-alanina jest dipeptydem, który służy do syntezy karnozyny. Karnozyna jest buforem wewnątrzmięśniowym, który odpowiada za około 10% tych właściwości buforujących w organizmie. Oczywiście ilość karnozyny w organizmie człowieka jest uzależniona od tego chociażby jaką prowadzi dietę, bo jeżeli będzie spożywała dość sporo produktów odzwierzęcych, no to ilość ogólnie zgromadzonej karnozyny w mięśniach będzie wyższa niż u osoby, która prowadzi dietę roślinną, czy to wegańską, czy wegetariańską. No i podobnie w rozróżnieniu na płeć, tak? Nasuwa się, że mężczyźni będą mieli jej więcej, a kobiety mniej. Z uwagi na chociażby ilość masy mięśniowej, czy też właśnie często jednak jest tak, że mężczyźni częściej w restauracji wybiorą mięso niż kobiety. To oczywiście znowu można się tutaj kłócić i szukać wyjątków, ale statystycznie faktycznie tak jest. No i teraz jakie ma znaczenie w wprowadzenie suplementacji beta-alaniną i zwiększenia tej karnozyny? Ano takie, że po prostu będzie się przesuwało to zjawisko zmęczenia, będzie można wykorzystać przy tych krótkich zrywach, kiedy dochodzi do wysiłku o charakterze beztlenowym, będzie można faktycznie wykonać dłużej, większą pracę o wyższej intensywności i przesunąć to zjawisko zmęczenia. No i teraz można by się zapytać, no ale jak kolarz jedzie 5 godzin na przykład, albo biegacz tam biegnie ultramaraton, albo nawet maratończyk biegnie, tak? No to są jednak długi czas trwania. No to jak on wykorzysta tę beta-alaninę? No właśnie, w momencie, kiedy mamy jakiekolwiek zrywy, tutaj ta beta-alanina odda, że tak to ujmę, przy założeniu, że to nie będzie stosowane tak, że jak mi się przypomni, to sobie tam wezmę, a jak mi się nie przypomni, to nie wezmę. Bo jeżeli zaczynamy stosować beta-alaninę, to stosujemy ją po prostu porządnie według określonego protokołu, bo tylko wtedy będzie miało to sens.
W poprzednim odcinku nawiązaliśmy do tego protokołu. I przy okazji powiedzieliśmy, tak, że jest trudny przez wielu do stosowania w praktyce, bo zapominają, stosują tak regularnie i nagle się okazuje, że taki suplement no, niekoniecznie musi zadziałać.
Nie? No to na pewno nie jest tak jak, nie wiem, z łykaniem witaminy D czy omegi 3, tak? Że wezmę sobie jedną kapsułkę czy tam jedną tabletkę rano czy tam wieczorem i mam po sprawie, a jak nie wezmę przez tydzień, to mi się nic nie stanie.
Tak, a potem weźmiesz na przykład więcej tych jednostek,
tak,
witamin D3
i
też...
No tutaj w przypadku tych wszystkich suplementów, które mają wpływać na zdolności wysiłkowe, no tutaj jednak ta regularność i stosowanie, przestrzeganie tych zasad, protokołów jest dość istotne.
Wiesz co, tak sobie teraz pomyślałem, że my mówimy sobie o tym, co poczytujemy za taki sport w naszej kulturze no najbardziej europejskiej, no bo mówimy o tych sportach, ale są przecież czasami te takie sporty żywieniowo-ekstremalne, no masz sumo też.
No tak.
Ale ty teraz, i ja totalnie nie wiem, więc to jest takie pytanie do ciebie, czy ty się spotkałaś z tym, że w ogóle tam jakieś są zalecenia żywieniowe, dietetyczne? To jest pewnie, wiesz, inna kultura w ogóle, nie? Więc podejrzewam, że to nie jest przedmiot zainteresowania tutaj Europy Zachodu, tam bardziej na wschodzie się gdzieś będą tym zajmowali. No ale wiesz, ale to jest sport, tak? Tam trzeba utrzymać performance i próbować, żeby ten człowiek przeżył, nie? Przy tej otyłości.
No właśnie. Nie interesowałam się, szczerze mówiąc. No, nigdy mnie te skrajności nie interesowały. Jest to fajny temat faktycznie do rozwinięcia, choćby po prostu dla samego siebie. No, ale nie skupiałam się na tym.
Bo na pewno słyszałem, nawet jak swojego czasu zdarzyło mi się kilka razy oglądać to sumo na jakimś Eurosporcie czy na jakimś programie sportowym, to tam gdzieś wypowiadając się zawodnicy czy ci komentatorzy faktycznie mówili, że tam stosują jakieś konkretne żywienie, nie? Które ma sprawić, że coś tam osiągną i mówię, wow, nie? To jest...
Tutaj te, wiesz, te wartości sumie... przytoczone wcześniej, to...
W sumie Mark Grippa to coś by mógł... Mógłby powiedzieć Mark Grippa to coś na ten temat, nie? Bo on tak powiedział, a jak jesteś sumo, to 8000
kilokalorii. Po prostu jedz, nie? Tak, to się nie przejmuj, co? Tylko po prostu jedz. No dobra, i w sportach wytrzymałościowych jeszcze wodorowęglany, ale też u specyficznej grupy osób, która wie, że problemy żołądkowo-jelitowe raczej ją dotyczą rzadziej niż częściej, bo wodorowęglany mają niestety taką tendencję do wywoływania tych zaburzeń w układzie pokarmowym. Wodorowęglany będą działały w podobny sposób, oczywiście nie identyczny, ale podobny jak beta-alanina, czyli znowu chodzi o to przesunięcie zjawiska zmęczenia podczas bardzo intensywnego wysiłku, gdzie mamy już charakter beztlenowy. Ale tutaj, tak jak mówię, trzeba sobie wodorowęglany na pewno przetestować i się nie stosuje w protokole takim jak beta-alaninę, tylko stosuje się ją przed startem. Około tam 0,3 grama na kilogram masy ciała na godzinę, półtorej przed startem. Natomiast wiele osób reaguje niestety na wodorowęglany wymiotami, nudnościami, biegunkami, więc tutaj jest kwestia przetestowania sobie, czy to przed treningiem, czy przed... Nie lubię tego nazywać, ale mniej ważnym startem. Jeżeli nam nie zależy i będziemy wiedzieli, że coś się podzieje, mogę zejść z trasy, no to wtedy to jest ten moment, żeby sobie to przetestować. Ale niestety z doświadczenia wiem, że bardzo mało osób lubi te wodorowęglany, bardzo mało osób je stosuje z uwagi właśnie na stres, że takie problemy się
mogą pojawić. Mhm. Nie dziwię się. No i teraz w obrębie tych ogólnych zaleceń, o których powiedziałaś, dla tych konkretnych grup sportowców, mamy różnego rodzaju specjalne interwencje żywieniowe, no po to, żeby albo zwiększyć masę ciała, zmniejszyć ładowania węglowodanami, odwadniania i tym podobne, ale to myślę nie jest temat tego odcinka. Na pewno też takie rzeczy w żywieniu, jak ostatnio wspomniane przeze mnie spożycie wody, tak? Nawodnienie w ogóle, może w ten sposób spożycie wody, nawodnienie, będzie miał różny impact, będzie różną wagę miało w kontekście różnych sportów, nie? Będzie dużo bardziej istotne w kontekście sportów wytrzymałościowych, o których na końcu mówiliśmy, i mniejsze znaczenie będzie miało w tych sportach typowo siłowych.
Dużo mniejsze, dokładnie.
No ale z kolei na przykład w sezonie startowym manipulacje czy masą ciała w sportach, na przykład sztukach walki, czy w sportach sylwetkowych, kiedy będziemy jeszcze chcieli zadbać o takie chwilowe odwodnienie, no będzie też nabierało z kolei na znaczeniu, nie?
Tak.
I też skrajności. Tu chcemy odwodnić, a tu chcemy jak najbardziej być, pozostać nawodnionym dla performance'u w sportach wytrzymałościowych, nie? To pokazuje, ile tu jest do zrobienia, ile manipulacji możemy tworzyć, ażeby osiągać ten największy performance w specyficznej dla nas dyscyplinie.
Dokładnie.
Dobra, omówione pokrótce podstawowe założenia, jeżeli chodzi o różne sporty. W przyszłości będziemy doprecyzowali te tematy.
Tak jest.
Andrea, dziękuję ci. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Cześć.
Do usłyszenia. Cześć.
Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna Strona Dietetyki. Jeżeli chciałbyś pozyskać więcej wiedzy związanej z utrzymaniem zdrowia, sprawności i pełni możliwości psychofizycznych człowieka, to z pewnością zainteresuje cię mój pierwszy podcast, zatytułowany Praktyczna Strona Treningu. Do usłyszenia, Artur Mor.